wróciłem do Polski i szczerze powiedziawszy nie żałuję.
To jest niemożliwe, że wszyscy w Polsce są ludźmi, którzy nie wierzą w siebie.
Dzięki temu tworzymy społeczność ludzi świadomych, ludzi, którzy mogą się wybogacić i ten kapitał zaczyna cyrkulować.
No przecież alkohol się lał w latach 80. strumieniami tylko po to, żeby zapomnieć, że ten system wyglądał tak, jak wyglądał.
Znaczy byłem wybitnie prosystemowy, ale z tego systemu wyszedłem. To, co udało nam się wytworzyć w Polsce w społeczności blockchain i kryptowalut, to jest coś unikalnego na skalę światową.
A kupiłem sobie ostatnio działkę, a ja mówię, gdzie? A on mówi, no w metaversie. A ja mówię, słucham.
Miałem taką przyjemność spotkania się z księciem Arabii Saudyjskiej, z Muhammadem bin Salmanem.
Ale dość już tych pozytywów, Wojtek, dość.
Bo no. Doceniajmy to, co mamy w Polsce, bo wykonaliśmy niesamowity skok.
Z mediów, z telewizji, z internetu, z radia taką informację, że wszystko jest źle, że się nie udało, że ciągle ta wojna polityczna.
Nie wiem, może to jest kwestia na jakąś dobrą psychoterapię, ale
Polakom już dawno ciepła woda w kranie przestała wystarczy, my jesteśmy głodni, my chcemy, my...
To jest coś, co mnie nakręca jako przedsiębiorca. I
wbrew temu, co pokazuje się w telewizji,
wszyscy wychodzą z założenia, że jesteśmy idiotami.
Ten strach nigdy nie zniknie. Ty będziesz musiał pokonać samego siebie.
Jedno jest pewne, warto próbować. Jesteśmy wciąż zbyt skromni.
I widzę, że nie ma toalety w Niemczech i trzeba sikać do takiej metalowej rynny.
Zostałem przyzwyczajony przez system. W ciągu miesiąca skompletowaliśmy zespół naprawdę jednych z najlepszych programistów na świecie. Prawdopodobnie byłbym już sędzią. Nie miało znaczenia to, że moja rodzina nie musi już pracować do końca życia. Za co jestem mojemu tacie wdzięczny, to tata powiedział, dobrze, jeżeli uważasz, że to jest taka droga, spróbuj, ale pamiętaj, że musisz ponieść konsekwencje tej decyzji.
Każdy z nas rozumie zysk na swój sposób. Dla jednej osoby dodatkowe 10 zł nie będzie miało żadnego znaczenia, ponieważ ich wartość finansowa jest niska. Dla kogoś innego wręcz przeciwnie. Zwłaszcza jeśli znajdzie sposób, aby z 10 zł zrobić kolejne 10 zł. Jednak naprawdę o realnym i w pewien sposób prawdziwym zysku możemy mówić wyłącznie wtedy, gdy zestawimy go z inflacją. Dlatego zawsze minimalnie powinniśmy definiować zysk nominalny oraz zysk realny. Ważne, byśmy myśląc o zysku, potrafili te pojęcia od siebie odróżnić. Zysk nominalny to zysk pozorny, ale najczęściej tylko taki dostrzegamy i znamy. A ty, myśląc o zysku, myślisz o zysku nominalnym czy o zysku realnym?
Gościem dzisiejszego odcinka jest Wojciech Pan Paragraf Gruszka. Polski przedsiębiorca i wizjoner, działa w branży Web3. CEO i founder polskiego projektu gamingowego GameSwift. Niedoszły sędzia sądowy.
Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony. Witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Wojtek Pan Paragraf Gruszka.
Bardzo mi miło.
Witaj, Wojtku.
Witaj, Grzegorz.
Nigdy się nie widzieliśmy u nas na kanale, więc cieszę się, że przyjechałeś, że dojechałeś.
Daleko nie miałem.
Daleko nie miałeś. A skąd dzisiaj?
Z Krakowa.
Z Krakowa, A4.
A4, no rozmawialiśmy przed wejściem na antenę.
To jest w ogóle ciekawe. Ja się zastanawiam, powiem ci szczerze, o czym rozmawiać bo temat miał być o nowych technologiach, o kryptowalutach, o sztucznej inteligencji, o Web 3.0 i tam technologiach związanych z graniem i może z graniem i z zarabianiem, z tymi nowymi światami. Kiedyś się rozmawiałem z Kamilem Jarząbkiem, z którym się zresztą świetnie znacie. I kiedyś Kamil powiedział, a kupiłem sobie ostatnio działkę. A ja mówię, gdzie? A on mówi, no w metaversie. A ja mówię, słucham. I to był ten taki czas,
i to była bardzo dobra inwestycja.
Bardzo dobra, pozdrawiamy cię, Kamil. I pamiętam tą rozmowę, gdzie on mówi, kupiłem sobie działkę i w ogóle sobie zrobiłem tam baner. Zrobiłem sobie baner, chyba ze swoim YouTube'em. Chyba tak to wyglądało. I w ogóle śmieszna sytuacja była, że Kamil ją kupił, później się zastanawiał nad sprzedażą, ale w momencie, kiedy do niego napisał jakiś Azjata, który miał podobno wszystkie wykupione naokoło niego i chciał zaproponować mu, żeby on mu to sprzedał, to on mówi, aha, to chyba to trzeba trzymać, skoro ktoś jest, który ma wszystko dookoła i chce to tak szybko kupić, więc to tak rozpoczynimy. Ale mi się wydaje, że możemy zacząć od tematu, który pojawił się u nas na kanale już kilkukrotnie, czyli pojawił się w kontekście Arka, który uciekł z Niemiec i pojechał na Cypr.
Oglądałem. Niesamowity
odcinek. I teraz kolejne osoby, czyli Karola, który uciekł z Kanady. Świetny odcinek, już ma ponad prawie ćwierć miliona wyświetleń. 200, chyba 50 tysięcy już tam będzie. I ty jesteś kolejną osobą. Ja myślałem, że dzisiaj powiem, że przyjeżdża do nas osoba Polak, który wyprowadził się i mieszka w Portugalii, ale to są nieaktualne informacje.
To prawda. Wróciłem do Polski i szczerze powiedziawszy nie żałuję. Jedyne, za czym tęsknię, to za pogodą i lokalnym klimatem, no bo nie będę ukrywał, że ten portugalski klimat jest jedyny w swoim rodzaju, jakość powietrza, wiemy, o co chodzi. Natomiast nie spodziewałem się, kiedy tam wyjeżdżałem, że tak szybko zatęsknię za Polską. Wydaje mi się, że mieszkając tutaj na co dzień, ucieka nam trochę w to, że jako kraj w przeciągu ostatnich 20 lat niesamowicie się rozwinęliśmy. Prawda jest taka, że jeżeli dobrze zarabiasz, jeżeli dobrze jesteś sytuowany, to w Portugalii nie będziesz miał dostępu do tak dobrych jakościowo usług, do gastronomii, tak jak w Polsce. Nawet 2 tygodnie temu byliśmy razem z żoną właśnie odwiedzić nasze mieszkanie w Portugalii i próbowaliśmy znaleźć dobrą tajską restaurację, bo jesteśmy wielkimi fanami właśnie tej kuchni. I przyjechaliśmy praktycznie cały Algarve, wreszcie znaleźliśmy tą wymarzoną. No i faktycznie jedzenie jedyne w swoim rodzaju, ale nawet jak już trafiliśmy na ten odpowiedni poziom, no okazało się, że z talerza wyszedł nam karaluch. No i niekoniecznie ta jakość była taka jak u nas. Naprawdę doceniajmy to, co mamy w Polsce, bo wykonaliśmy niesamowity skok. W Portugalii przykładowo ludzie są bardzo sceptyczni do wykonywania operacji w internecie. Tam nie ma paczkomatów. Jeden z poprzednich władców, poprzednich jeszcze to było za czasów królów portugalskich, dokonał takich zmian w systemie adresowym, w systemie numeracji, że kurierzy tam po prostu gubią się i nie potrafią podjechać pod konkretny adres. Te paczki, no, można powiedzieć, że giną w akcji. Tymczasem w Polsce no, mamy paczkomaty, mamy Blika, mamy Allegro, Zalando, takich rzeczy, których często tam nie funkcjonują, bo Portugalczycy nie ufają operacjom w internecie, więc można powiedzieć, że z perspektywy 2 lat praktycznie mieszkania w Portugalii bardzo szybko zatęskniłem za tym, co w Polsce.
No proszę, ty jesteś trzecią osobą, niektóra wróciła do Polski, bo widzimy, no znowu nie idąc w skrajność, że bardzo dużo ludzi, Polaków wraca, ale widać dużą ilość Polaków, którzy po jakimś czasie przebywania, mieszkania, pracowania za granicą, czy to w Stanach, czy to w Niemczech, czy to właśnie na przykład Arka Niemcy, przykład Karola, czyli Kanada i teraz mamy ciebie. Zupełnie przypadkiem zaczynamy od tego wątku, bo przecież nie wiedziałem o tym, że ty z Portugalii wyjechałeś, bo rozmawialiśmy ostatnio na Inwestkę Kawsach i ty powiedziałeś tak, w Portugalii zapraszam, fajnie jest, ciepło i wszystko okej. I dzisiaj mówisz, że ja się cieszę, że tak się wydarzyło. I mi się wydaje, że ten defetyzm, który jest szerzony, gdzie często my dostajemy właśnie z mediów, z telewizji, z internetu, z radia taką informację, że wszystko jest źle, że się nie udało, że ciągle ta wojna polityczna, że ciągle ten taki czarny scenariusz, że się coś nie wydarzyło i nagle duża część Polaków przecież nie mieszkała za granicą, tak trzeba szczerze powiedzieć, że oczywiście ileś milionów wyjechało, ale nie wrócili, ale setki tysięcy Polaków były tam, na zachodzie czy w Azji i wracają i mówią, kurczę, tam jest fajnie, ale to nie jest raj na ziemi. My już dawno albo dogoniliśmy ten peleton, albo w niektórych kwestiach ten peleton nam coraz wolniej odjeżdża, tak bym to powiedział, o taką metaforę bym użył. Co jeszcze byś dodał do tego, że my jesteśmy jednak dzisiaj dużo lepszym krajem i nie musimy się wstydzić, co często nam też telewizja podpowiada, że jesteś Polakiem, że to jest polskie, czyli jest gorsze. A wcale tak nie jest.
To prawda i ja też czasami staram się, już nie wiem, może to jest kwestia na jakąś dobrą psychoterapię, ale często ten kompleks polskości gdzieś tam jeszcze jest we mnie ukryty. Dużo jeżdżę po świecie, po konferencjach branżowych i przyznam się szczerze, że były momenty, kiedy jak dochodziliśmy do tego, że pochodzę z Polski, no to jeszcze jakieś kilka lat temu te reakcje były mieszane, prawda? Nie ma co ukrywać. Jako przedsiębiorcy ten PR dopiero sobie budujemy, tą reputację. Natomiast w zeszłym roku miałem taką przyjemność spotkania się z księciem Arabii Saudyjskiej, z Muhammadem bin Salmanem i kiedy powiedziałem, że jestem z Polski, wybuchnął ogromnym entuzjazmem i coraz więcej takich sytuacji zaczynam dostrzegać. Myślę, że polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej doceniani, tylko że my nie umiemy trochę w marketing, nie ukrywajmy, jesteśmy wciąż zbyt skromni. Najlepszym przykładem jest ta książka, o której mówiłem ci przed wejściem na antenę, profesora Piątkowskiego, który doszedł do wniosku, podróżując po świecie, że mówi się o azjatyckich tygrysach gospodarczych, a nie mówi się nic na temat niesamowitego wzrostu, który mamy tutaj w Polsce. Jesteśmy drugim najszybciej rozwijającym się krajem w przeciągu ostatnich 30 lat. I ja myślę, że musimy po prostu my wszyscy na swój sposób to przerobić. Inna jest też sprawa, że no są osoby, które rodzą się z tą nutką do marketingu. Mówią, że jeżeli chcesz mieć dobrego sprzedawcę, to zatrudnij Amerykanina, bo faktycznie coś w tym jest, że oni to po prostu mają. Natomiast uważam, że jako Polacy nie mamy się czego wstydzić. Wszystkim właśnie polecam tą pozycję profesora Piątkowskiego, bo ona doskonale o tym opowiada.
Tytuł tej książki, prośba, ja kojarzę, ale dla wszystkich, którzy słuchają teraz.
To jest Złoty Wiek Gospodarczy. Ten tytuł jest dosyć długi, natomiast jak wpiszemy profesor Piątkowski, Złoty Wiek, no to możecie doskonale na ten temat poczytać. I wynika to z tego, że my jako Polska, można powiedzieć, że po raz pierwszy od tysiąca lat staliśmy się społeczeństwem inkluzywnym. Przez całe tysiąclecia opieraliśmy się tak de facto na wpływach ograniczonej liczby osób, które miały wpływ na instytucje, które miały wpływ na prawo. W średniowieczu był to król, potem była to szlachta. Nawet w dwudziestoleciu międzywojennym mentalnie cały czas pozostaliśmy tym społeczeństwem ekskluzywnym, gdzie 90% ziem należało do rodów szlacheckich, magnackich. I tak de facto, paradoksalnie, ta komuna, na którą tak narzekamy, zresetowała to wszystko. W lata 90. weszliśmy już jako społeczeństwo inkluzywne. Nie powtórzyliśmy tych błędów, jak chociażby na Ukrainie, gdzie stworzyła się ogromna grupa oligarchów, którzy wykorzystując swoje wpływy, zaczęli psuć lokalną gospodarkę. I zauważ, że dużo narzekamy na naszych polityków, natomiast przez ostatnie 30 lat, nawet powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas przez ostatnie 30 lat wskaże przynajmniej jedną ekipę rządzącą, na którą można było powiedzieć, że to są najgorsi ludzie na świecie. Tymczasem, pomimo tego, jesteśmy drugim najszybciej rozwijającym się krajem na świecie, więc ja zachęcam do popatrzenia na to taką szerszą perspektywą, popatrzenia na to z perspektywy strukturalnej, bo tutaj jest naprawdę dobrze.
Inwestycja w zdrowie jest najważniejsza. W dzisiejszych czasach inwestycja we własne zdrowie ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu wysokiej jakości życia. Ogrom stresów, życie w wiecznym deadline, brak odpowiedniej ilości snu i mała aktywność fizyczna powodują nieustanne poczucie przemęczenia i nieraz brak satysfakcji z odnoszonych sukcesów. Warto uświadomić sobie, że plan naprawy własnego zdrowia to inwestycja długoterminowa, rozłożona w czasie. Początkowo efekty wprowadzania zdrowych nawyków mogą być ukryte, gdyż miarą jest nie tylko nasze samopoczucie, ale też wyniki badań naszego organizmu. Podejmij trud zadbania o własne zdrowie, bądź cierpliwy, a korzyści w postaci efektywniejszych działań w pracy, lepszego podejmowania decyzji i po prostu poprawy jakości życia z pewnością z czasem się pojawią. Jak myślisz, kto jest autorem słów, które właśnie przeczytałem? Możesz to bardzo łatwo sprawdzić, czytając poradnik zdrowia albo wpadając na nasz kanał na YouTubie i oglądając jeden z odcinków o zdrowiu.
Myślę, że warto rozmawiać. Który ty jesteś rocznik, Wojtku?
A jak myślisz?
Tak bym strzelił 9-0?
Jestem ten sam, co Kamil Jarząbek, 93.
93, no tak. To się niedużo pomyliłem, ale myślę, że możemy powiedzieć, że jesteś jednak młodym pokoleniem dalej. Faktycznie ludzi, którzy urodzili się w czasach internetu, w czasach właśnie, tak jak mówisz, że jedziesz do Portugalii i nagle jesteś zdziwiony. Ale daleko do Portugalii nie trzeba tak daleko jechać, tylko można wyjechać za zachodnią granicę. O tym też rozmawialiśmy, że jak wygląda prędkość internetu w Niemczech, jak wygląda kwestia płatności, brak bliku, który dopiero się rozwija i w niektórych krajach ma się pojawić jako...
Stacje benzynowe.
Dokładnie, więc oczywiście oglądając niektóre programy, które nie tylko są w telewizji, ale na YouTubie, szczególnie, które też w Polsce się rozwija, przecież Trader21, który mieszka na co dzień na Majorce i powiedział, że Hiszpanie, oglądając polskiego YouTuba, są zszokowani, że taka ilość w ogóle merytoryki ma miejsce, że komuś się to chce tworzyć, że ten głód ogromny, to co powiedziałeś, że ostatnio podczas debaty właśnie, która na Kanale Zero, myślę, że warto też...
O CPK, sobie.
Świetna debata, gdzie właśnie... Pan chyba Maciej Wilk, jak dobrze pamiętam, tak? Maciej Wilk powiedział o tym, że to była kwintesencja tego, co my mamy w sobie, że Polakom już dawno ciepła woda w kranie przestała wystarczać. My jesteśmy głodni, my chcemy, my jesteśmy dowartościowani. My już myślę, że powinniśmy przestać mówić, że nie wstydzę się, że jestem Polakiem, bo to zdanie samo w sobie jest w ogóle błędne, tylko powinniśmy powiedzieć, że ja chcę się chwalić tym, co zrobiłem, tak? Że nie nam się udało, tylko my zrobiliśmy, my wypracowaliśmy, my swoją wiedzą, nauką i tą prawdziwą, tą praktycznością, tym przedsiębiorczością, a nie tym dyplomem, bo przecież kończyliśmy w setkach tysięcy uczelni i mieliśmy magistry, się chwaliliśmy, machaliśmy, a później byliśmy bezrobotni, nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić, więc nie o to chodzi. Więc myślę, że to się zmienia, więc cieszę się, że młode pokolenie, dużo młodsze ode mnie, bo jestem 85 i inne rzeczy pamiętam, ale zgadzam się z tym. Ja mam cały przez ten głód, więc też to robię. Ktoś mówi, po co ty to, Kuszu, nagrywasz? Po co ci te setki nagrań i ten czas zmarnowany, niektórzy mówią. A ja mówię, wierzę, że to jest zainwestowany czas, bo jak jadę na południe Europy, wjeżdżam do Czech, do Słowacji, jadę do Austrii, jadę do Niemiec i widzę, że że nie ma toalety w Niemczech i trzeba sikać do takiej metalowej rynny i sobie myślę, naprawdę nie ma tu porządnej stacji, jadę na południe, na południe wjeżdżam do Słowacji i widzę, że wszystko jest pozamykane, nie da się kupić, to wracam z chęcią do kraju i mówię, doceńmy to. I zastanawiam się właśnie, dlaczego ty wróciłeś? Dlaczego ty wróciłeś? Czy, bo by jeszcze powiedziałeś o innych elementach, więc chciałbym trochę więcej tego wyciągnąć, bo pieniędzy cię nie brakuje. Jesteś przedsiębiorcą, nie pojechałeś tam do pracy, pojechałeś tam, żeby zmienić klimat i jednak wracasz do tego kraju. Jak ty po tych dwóch latach też widzisz zmianę? Bo ta zmiana jest naprawdę niesamowita. Ta krzywa wzrostu cały czas, oczywiście pandemia trochę przyhamowała to cały świat, ale jak ty po tych dwóch latach, będąc w Portugalii, wracasz do kraju i mówisz, wow, co tu się zmieniło za te dwa lata?
Nie, to też nie przesadzałbym, bo ten okres jest na tyle krótki. Ja też mimo wszystko, będąc w Portugalii, regularnie tutaj przyjeżdżałem, ale kolejny element, który sprawił, że wróciłem, to też nasza społeczność. Tak jak wskazałeś, mam wrażenie, że nam, Polakom, zaczyna już przeszkadzać fakt, że rządzący, że elity oczekują, że ciepła woda w kranie nam wystarczy. My chcemy czegoś więcej. I przykładowo liczyłem, że jak polecę do Portugalii, tam spodziewałem się, że będzie duża społeczność nowych technologii, społeczność blockchain, kryptowalut. Tymczasem bardzo się w tym zakresie rozczarowałem. Nie dalej jak w zeszły weekend byłem na konferencji w Warszawie, Crypto Committee Conference. Świetna konferencja, cała sala wypełniona, 600 osób, gdzie no, były ograniczenia ilościowe, więc ponad kolejne 600 osób czekało w kolejce. Ta jakość rozmów, ta masa pomysłów, które z tej społeczności naszej do nas przychodziły, to jest coś, co mnie nakręca jako przedsiębiorcę. Ja na koniec dnia jestem osobą, która jest kreatywna, ale też karmi się innymi ludźmi, karmi się ciekawymi pomysłami i na tej podstawie podejmuje pewne decyzje biznesowe. I tego mi brakowało, tego kapitału ludzkiego.
Okej, wróćmy może do samego początku naszej rozmowy. Tu zrobimy przecinek, bo faktycznie ta społeczność związana z krypto, ze sztuczną inteligencją, ja też to obserwuję na razie jako obserwator, taki drobny klient, który sobie gdzieś tam delikatnie korzysta z tego rynku, ale bym powiedział, że nie jestem mocno zaangażowany, bo faktycznie tego czasu brakuje na wszystkie aktywności. Ale tak jest, widzę ogromne społeczności w Polsce i jak jest konferencja, mówisz 600 osób, to pewnie tam było 500 Polaków.
To żeby było jasne, bo tego nie dopowiedziałem. To, co udało nam się wytworzyć w Polsce w społeczności blockchain i kryptowalut, to jest coś unikalnego na skalę światową. Naprawdę w ostatnich dwóch latach obleciałem cały świat, wszystkie największe konferencje, czy to w Arabii Saudyjskiej, w Korei, w Japonii, w Dubaju, w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę my jako Polacy stworzyliśmy coś wyjątkowego. To nie jest tylko liczba osób, która interesuje się tymi technologiami, ale osoby, które mają wysoki stan wiedzy, więc tutaj szapoba dla wszystkich osób, które za to odpowiadają, dla Fila Koniecznego, dla Kamila Jerzomka i wielu innych, którzy przez te lata Polaków jakby edukują. No i efekt jest bardzo namacalny, kiedy sprawdzam statystyki największych blockchainów na świecie. Nie dalej jak rok temu analizowałem bardzo mocno Arbitrum, który bardzo mocno jako blockchain się rozwijał. Polska, jak wynika z statystyk geograficznych, była czwartą największą społecznością na tym łańcuchu na całym świecie.
A z ciekawości, które były?
Przed nami był Wietnam, były Stany Zjednoczone, bo mimo wszystko Stany Zjednoczone cały czas królują. Więc naprawdę państwa, które ludnościowo były od nas znacznie większe. Tak. I widzę też, jak rozmawiam z biznesmenami z różnych części i zakątków świata, oni szukają pewnej teraz ekspozycji na rynek polski. Giełda Bybit, z którą chociażby tak mocno ostatnio współpracujemy, Binance, otwierają swoje biura tutaj, dlatego że to, co my stworzyliśmy, jest coś czymś niesamowicie unikalnym. Ten poziom adopcji, liczba kantorów kryptowalutowych, które mimo tego, że nie mają łatwo, bo regulator robi im pod górkę, funkcjonują w dużej liczbie, ta świadomość społeczeństwa, to wszystko sprawia, że biznes zaczyna traktować jakby polską społeczność jako ogromne aktywo, które chcą do swoich projektów pozyskać.
Ja myślę, że też takie debaty, o których mówiliśmy, czyli debata o CPK, chociażby wiele ostatnio komentarzy pokazują przecież pod filmami, że w Polsce mamy bardzo dużo myślących ludzi, wbrew temu, co pokazuje się w telewizji, w tych mediach głównego nurtu, gdzie właśnie szczuje się jedną grupę na drugi, i gdybyśmy faktycznie skupili się tylko na tym, to moglibyśmy wierzyć w to wszystko, ale wielu Polaków nie uwierzyło, albo już w pewnym momencie zobaczyło, coś tu nie gra. Skoro mamy tyle milionów Polaków, to jest niemożliwe, że wszyscy w Polsce są ludźmi, którzy nie wierzą w siebie, którzy chcą, żebyśmy zatrzymali się, że to PKB, że ten wzrost, że to wszystko, że jesteśmy coraz bogatsi, jakby nie było, bogacimy się jako społeczeństwo, i to widać, bo porównajcie, nie mówię o zarobkach minimalnej krajowej, ale o tym, jakie samochody obok was jeżdżą, oczywiście, na jakie wakacje latamy, jakie mamy możliwości również związane z tym, co dzisiaj jest na lotniskach, że są takie potężne kolejki, korki na wakacje, że wszyscy chcą jechać. Więc ja jestem dumny z tego, jestem dumny z każdego z was, kto się angażuje i pokazuje to, bo czasami wy się baliście, bo wydawało wam się, że jesteście w mniejszości, ale chociażby taka debata o CPK pokazuje, że takie tematy są potrzebne, że wy to rozumiecie, że wy rozumiecie wartość, potrzebę tego. I zobacz, mówisz o tej społeczności związanej z kryptowalutami, z nowymi technologiami. Ktoś by mógł powiedzieć, a po co to komu, nie? Po co to komu? Ale to, że jesteśmy czwartym krajem na całym świecie zainteresowanym, i ta ilość faktycznie portfeli czy osób, które się rejestrują i korzystają z tego, no pokazuje to, że jesteśmy bardzo głodnym społeczeństwem, które chce jeszcze się rozwijać i chce pracować, pracowitym. Więc ja się cieszę, że tu siedzę, cieszę się, że jestem Polakiem.
I też bogacimy się, Grzegorzu, jako społeczeństwo, bo zobacz, na rynku krypto przeżyliśmy już 3 duże cykle, 3 naprawdę hossy, które zmieniły życia wielu ludzi na świecie. Dość powiedzieć, że Bitcoin w minionym roku był najlepszym aktywem inwestycyjnym, który zapewni najwyższą stopę zwrotu. I fakt, że my jako Polacy tym się interesowaliśmy przez lata, sprawił, że też niesamowicie wzrośliśmy i wzbogaciliśmy się jako społeczeństwo, i ten kapitał pracuje. To jest, myślę, kolejna rzecz. Dlatego ja tak bardzo kibicuję chociażby kanałowi Zero, twojemu kanałowi, wszystkim kanałom tematycznym, eksperckim, dlatego że właśnie dzięki temu tworzymy społeczność ludzi świadomych, ludzi, którzy mogą się wybogacić, i ten kapitał zaczyna cyrkulować. Tymczasem w tradycyjnych mediach wszyscy wychodzą z założenia, że jesteśmy idiotami, że można pokazywać nam gwiazdy tańczące na lodzie i że to nam wystarczy. Tak, i ja mówię na to nie.
Myślę, że wielu mówi na to nie, bo faktycznie te miliony Polaków, które oglądają codziennie już YouTube'a, czy słuchają, bo kiedy się mówi, że 10-15 milionów Polaków, czy nawet więcej, słucha radia codziennie, jadąc samochodem do pracy. I to jest normalne, przecież miliony ludzi jedzie do pracy i czegoś słucha najczęściej. Więc dzisiaj oni słuchają podcastów, również YouTube'a, więc ja jestem ogromnie wdzięczny, że też często wybieracie nasz kanał i staramy się dowozić tą jakość. Ja zapomniałem na samym początku dać prezenty, tak się rozgadaliśmy, weszliśmy w te ważne tematy dla nas również, no bo przecież jesteśmy częścią, więc ja ci te prezenty przekażę, Wojtku, bo bym zapomniał, więc nie tylko nagrywamy, ale też na waszą prośbę stworzyliśmy poradnik zdrowia z gośćmi w kwestii zdrowia, bo to też jest ważna część naszego życia, więc poradnik zdrowia dla ciebie, Wojtku, żebyś dbał nie tylko o swój portfel, ale o swoje zdrowie.
To będzie świetna pozycja na 2025-2026, kiedy zacznie się bessa na moim rynku.
Okej, dobrze, i teraz będzie Metamorfoza finansowa, czyli druga nasza książka.
A to z kolei na ten rok.
No tak, bo to jest na ten rok. Polecamy i książkę, ale polecamy również bezpłatną, pierwszą w Polsce platformę z finansów osobistych, metamorfozafinansowa.pl. Dla wszystkich, którzy nie znają tematu, myślę, że sporo mamy takich jeszcze widzów. Pod spodem są linki dla tych, którzy chcą również i lubią czytać. Polecamy tradycyjne książki, bo przecież one też odchodzą do lamusa, ale to wraca jak bumerang i zawsze ten zapach wydrukowanej książki jest nie do podrobienia.
To jest kolejne moje postanowienie, żeby naprawdę czytać więcej książek, i myślę, że nawet chociażby ta ostatnia lektura tej książki profesora Piątkowskiego na mnie zadziałała jak taka autoterapia.
Ale wiesz co, sobie pomyślałem, bo książkę kupiłem, ona czeka u mnie na półce chyba z 20 nieprzeczytanych, nowych kupionych, ja tylko dokupuję, ale nie da się w takim tempie czytać książek, tym bardziej, że właśnie skończyłem pisać swoją, jest w korekcie i w drukarni, będzie w kwietniu premiera, więc to też jest, będę miał kolejną na półce, tym bardziej, tym razem będzie moja. Ale wracam do tego, że do tej lektury książki profesora Piątkowskiego Złoty Wiek. Też kupiłem, ale najpierw zobaczyłem kilka rozmów świetnego gościa i wiecie co, poczułem się lepiej i zrozumiałem też, że jak nam do głowy kładziono przez 30 lat, no tak trzeba powiedzieć, że przez nawet więcej, no bo przecież to wcześniejszy system nie był lepszy, tylko gorszy, i tam jeszcze lepsze zdania układano w ten sposób, żebyśmy myśleli tak jak nasi rodzice, często bez takiej takiej wizji, tak? No przecież alkohol się lał w latach 80. strumieniami tylko po to, żeby zapomnieć, że ten system wyglądał tak, jak wyglądał i był jeszcze bardziej szary niż dzisiaj w niektórych głowach, więc dzisiaj też potrzebujemy trochę czasu, żebyście nie chcieli tak za szybko, bo nam się wydaje, że my to potrzebujemy w miesiąc, w rok zmienić. Nie da się. Jeśli rozmawiamy często z naszymi rodzicami albo nawet z naszymi znajomymi, którzy po prostu zostali w tych blokach startowych i nie chcą tego zmieniać i mówią, po co to zmieniać, przecież jest dobrze, więc jak rozmawiamy z naszymi dziadkami albo rodzicami, to musimy zrozumieć, że trochę wody musi upłynąć, trochę czasu. Wiem, że my chcemy od razu, jesteśmy niecierpliwi, że od razu byśmy chcieli być Stanami Zjednoczonymi, porównujemy tę naszą giełdę do Wall Street albo chociaż do tej niemieckiej giełdy. No nie, to tak szybko się nie da. Ja się cieszę, że i tak ten pęd jest niesamowity. Jestem spokojny o nas. Jestem naprawdę o nas spokojny, bo mamy... Ja mam wrażenie, że tego się nie zatrzyma. Że widzę te serca młodych Polaków i nie młodych, młodych wiekiem, ale młodych też sercem, że oni chcą rozwijać to. Ale dość już tych pozytywów, Wojtek, dość, bo nam powiedzą, że sobie zaraz będziemy z dzióbku wieść i że tu super jest najlepsze miejsce na świecie. Chodzi profesor Bartosiak.
Napisał nawet taką książkę.
Doktor Bartosiak, przepraszam, zaraz mnie zhejtują, chociaż doktor Bartosiak napisał przecież książkę o świetnym tytule Najlepsze miejsce na ziemi, na świecie. Ja chciałem swoją drogą napisać swoją książkę, która tak właściwie miała się nazywać, no ale pan Bartosiak mnie wyprzedził, więc będzie inny tytuł. Już jest, ale zostawię to na razie. I co chciałem powiedzieć, że jesteś pan paragraf.
No tak.
Ale wyszedłeś z systemu, gdzie te paragrafy były dla ciebie codziennością i może wróćmy do tego, bo to jest też bardzo ciekawe, bo jednak byłeś trochę takim antysystemowcem, miałeś jakieś marzenie.
Znaczy, byłem wybitnie prosystemowy, ale z tego systemu wyszedłem.
No właśnie, byłeś w systemie, ale jednak ten twój taki trochę upór związany z tym, że widzisz ten świat jednak inaczej, no trochę chciałbym wrócić do tej historii i to pandemia przysłużyła się temu, że zacząłeś się zastanawiać, czy to wszystko jest tak, jak ci obiecano.
Tak, ja myślę, że to też jest taka historia inspirująca, bo myślę, że jest wielu ludzi, którzy jest w takim punkcie swojego życia, gdzie ma poczucie, że to nie jest to, że ta praca, którą wykonuję, to nie jest moje powołanie, że chciałbym pewnej zmiany. I prawda jest taka, że nasz system jest tak skonstruowany, że bardzo trudno jest doprowadzić do tej zmiany. Trzeba ustawić sobie odpowiedni mindset. No i ja powiem zupełnie szczerze, że z perspektywy czasu uważam, że byłem nieco w pułapce, byłem nieco więźniem naszego systemu edukacji, bo zawsze byłem, nieskromnie mówiąc, dobrym uczniem. Miałem świadectwa z wyróżnieniem. I można powiedzieć, że zostałem przyzwyczajony przez system, że za te dobre oceny, za te świadectwa z paskiem, za wyróżnienia na studiach, że zawsze jestem wynagradzany, tak? Czy to stypendium i tak dalej, ofertami praktyk. No i potem przychodzi ta brutalna weryfikacja po ostatnim roku studiów prawniczych, kiedy no okazuje się, że wchodzisz w wolny rynek i pracodawca ma gdzieś, jakie ty miałeś oceny, tylko musisz się w tym systemie odnaleźć. Co gorsza, jesteś po prostu traktowany jako tania siła robocza. Absolwentów prawa, nawet muszę się przyznać, że na piątym roku, właśnie na bazie tych doświadczeń nawet zacząłem pisać książkę w tym temacie, w którym chciałem właśnie opisać, w jaką pułapkę wpadają absolwenci prawa, bo mówi się o tym, marzeniem naszych dziadków, naszych rodziców jest to, żeby nasz wnuczuś, nasz syn został lekarzem, został prawnikiem i możliwe, że ja też w taką pułapkę wpadłem, że myślałem, że w ten sposób zadowolę swoją rodzinę, że będą ze mnie dumni. Tymczasem to wcale nie jest już takie elitarne bycie prawnikiem. Ja kiedy studiowałem na UJ-cie w 2012 roku, kiedy byłem przyjmowany, no to razem ze mną było przyjętych na studia dzienne 500 osób, drugie 500 w ramach studiów zaocznych, więc tylko na UJ-cie w Krakowie to było 1000 prawników. Oczywiście nie wszyscy te studia skończyli, ale mimo wszystko w dużym procencie, a takich uniwersytetów prawniczych w Polsce jest coraz więcej. Nawet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie otworzył kierunek prawniczy, więc można powiedzieć, że staliśmy się masową fabryką prawników, którzy patrząc z perspektywy czystego prawa popytu podaży, kiedy mamy dużo specjalistów w danej dziedzinie, no to stawki w tej branży zaczynają spadać. No i ja mniej więcej na czwartym, piątym roku zorientowałem się, że jestem trochę w pułapce, że to już nie wystarczy, że ja będę miał dobre oceny, że będę potem dobrym prawnikiem, to wcale nie musi się przekładać na jakość mojego życia, tylko muszę znaleźć coś, co mnie wyróżnia, co sprawi, że będę wybitny. Więc trafiłem na ścieżkę prawa podatkowego. Pracowałem w kilku dużych korporacjach międzynarodowych, tylko że muszę przyznać, że nie sprawiało mi to satysfakcji. To prawo podatkowe To był pewien rodzaj masochizmu, który chciałem z tym jak najszybciej zerwać. Dość powiedzieć, że to prawo potrafiło się zmieniać kilka razy do roku. Było bardzo nieprzystępne, więc wróciłem do korzeni i uznałem, że wystartuję w konkursie na aplikację sędziowską. Bardzo trudnym konkursie, bo kilkanaście osób na jedno miejsce, absolwentów z różnych wydziałów prawa, których jak ustaliliśmy jest w skali kraju bardzo dużo. No i wydawało mi się, że spełniłem swoje marzenie, że zostałem tym aplikantem sędziowskim. Trafiłem do szkoły, gdzie naprawdę jakość tego poziomu nauczania była bardzo duża i prawdopodobnie, gdyby nie COVID, to nie rozmawialibyśmy tutaj. Prawdopodobnie byłbym już sędzią. Tymczasem, jak się okazało, COVID sprawił, że sądy pozamykali i nagle miałem dużo czasu. Miałem czasu, żeby się zainteresować czymś pozytywnym. Kiedy mówię, że popadamy w pułapkę systemu, to mam na myśli to, że kiedy jesteś takim pilnym uczniem, kiedy jesteś pilnym pracownikiem i pracujesz intelektualnie przez 10-12 godzin w ciągu dnia, to kiedy potem wracasz do domu, to nie masz takiej przestrzeni intelektualnej na takie ambitne zainteresowania. To nie jest czas, w którym chcesz rozkminiać kryptowaluty, geopolitykę, nowe technologie. To jest czas, w którym chcesz karmić się prostą rozrywką. Nie wiem, freak fightami.
Taniec na lodzie właśnie.
To tańce na lodzie, tak, no tak. Od pana Miszczaka. I to jest ta pułapka. Ja tak ją definiuję. I sytuacja, w której nagle okazuje się, że przez te kilkanaście godzin dziennie nie byłem obciążony tym wysiłkiem intelektualnym, bo po prostu nie musiałem pracować, sprawiło, że nagle zyskałem masę czasu i przestrzeni mózgowych, intelektualnych na zajęcie się czymś pożytecznym. Więc wszedłem bardzo mocno w rynek nowych technologii. To był rok, no, to był dokładnie ten czas covidowy i okazuje się, że w ciągu roku tak de facto postawiłem swój biznes, który na taką platformę fundraisingową, która nazywała się Startera, a która stała się, no co tu dużo mówić, największą platformą na tym blockchainie, na którym budowaliśmy, z wynikiem giełdowym na poziomie ponad 100 milionów dolarów market cap. I to nigdy by się nie wydarzyło, gdybym, że tak powiem, nie wyszedł z tego systemu. I pamiętam, że nawet już po sukcesie Startery, po takim moim też wewnętrznym sukcesie finansowym, kiedy wróciłem do domu, to właśnie jedna osoba z mojej rodziny powiedziała, że taka była rozczarowana ewidentnie tym, że odszedłem z tej aplikacji sędziowskiej, że nie będę tym sędzią. I nie miało znaczenia to, że moja rodzina nie musi już pracować do końca życia, ale właśnie znaczenie było to, że właśnie nie miałem tego statusu i pamiętam, że zadała takie pytanie: Wojtuś, ale jakiś dyplom z tych kryptowalut to będziesz miał, czy nie? Bo jak nie, no to trochę słabo. No i jakby to pokazuje właśnie, jaką zmianę mentalną przeszliśmy w ostatnim czasie. I no, ja z perspektywy czasu jestem zadowolony z tego ruchu, ale to też nie było łatwe. Kiedy mówię o pułapce, no to wyobraź sobie, że kiedy jesteś aplikantem sędziowskim i zarabiasz te 3000 zł miesięcznie, ucząc się, pracując w sądzie, zasada jest taka, że jeżeli na dowolnym etapie odpadniesz, bo nie zdasz egzaminów, które są co miesiąc, to musisz zwrócić wszystko, co zarobiłeś. I dotyczy to też sytuacji, w których na jakimś tam etapie doszedłeś do wniosku, że tak jak ja, że nie chcę być już tym sędzią, że chcę podążyć swoją własną drogą. Więc
i musiałeś zwrócić te pieniądze.
Tak, więc ja musiałem przelać przelew na 60 tysięcy złotych, bo jak się okazało, nie tylko musiałem zwrócić to, co zarobiłem, ale jeszcze składki zdrowotne, które jakby szkoła mi doliczała. I to było to ryzyko, że tak de facto musiałem postawić na szali większość swoich płynnych oszczędności po to, żeby spróbować z tego systemu wyjść, nie mając żadnej gwarancji, że to się powiedzie.
Uprzedziłeś moje pytanie, bo właśnie miałem pytać o te oczekiwania rodziny i najbliższych, bo przed chwilą powiedziałeś właśnie o to. A to do dzisiaj jest? Bo zapytam, bo wiadomo, że idziesz i tak, on to będzie sędzia, to będzie prawnik, no to mamy albo lekarza, albo prawnika w rodzinie. To mamy status, tak, lepszy. Mimo, że to nie dotyczy nas bezpośrednio, bo to może w rodzinie mamy, my dalej jesteśmy na tym samym statusie finansowym, czy właśnie tym społecznym, ale mamy w rodzinie nasz syn, nasz wnuk, nasz wujek, to jest, on tam on trzęsie całą prokuraturą. Tak. Mamy prokuratora, to w ogóle by było najlepiej. A ty nagle mówisz, że ty się zaczynasz interesować w tym roku covidowym, który w sumie z perspektywy czasu pomógł ci, czyli był jednak dla ciebie ogromną szansą, a nie zagrożeniem, jak dla wielu. Przecież wiele biznesów popadało, czy obroty spadły do takiego stopnia, że do dzisiaj pewnie wielu się jeszcze oblizuje te rany. Jak dzisiaj z perspektywy już kilku lat reaguje ta rodzina, bo to jest bardzo ciekawe i często to jest hamulec dla wielu, którzy mówią, ja chciałabym, ale się boję, co powiedzą najbliżsi, bo przecież zdanie ich jest znaczące, bardziej ważne niż przecież spokój życiowy, spokój finansowy mojej rodziny, czy mnie samej, czy samego. To jest niesamowite, to jest bardzo ważny wątek, który poruszyłeś, dlatego pytam ponownie o to.
No dobra, więc to zależy, bo jakby jest rodzina bliższa, jest rodzina dalsza. Wydaje mi się, że już z perspektywy 2 lat nie ma już tego rozczarowania. Myślę, że raczej przyszło zrozumienie, że to był dobry ruch. Może nie do końca to rozumieją, czym się zajmuję, bo to brzmi skomplikowanie, ale jakby widzą tego namacalne efekty, więc można powiedzieć, że mnie odpuścili. Ja też jestem wdzięczny mimo wszystko mojemu tacie, bo mój tata jakby dla mnie zawsze był takim największym autorytetem. I można powiedzieć, że trochę podświadomie szedłem w jego ślady, bo on był wziętym prokuratorem i więc ja pomyślałem, no nie będę tym samym, zostanę sędzią, ale on nigdy mnie na tą swoją ścieżkę nie namawiał. Wręcz przeciwnie, jakby wychodził z założenia, że ja muszę brać odpowiedzialność za swoje decyzje i kiedy przychodziłem z pomysłem nowym na siebie, no to zawsze mówił, dobrze Wojtek, spróbuj, ale będziesz musiał ponieść konsekwencje tej decyzji. I kiedy przyszedłem właśnie, pamiętam, do niego, byłem jakby, bałem się trochę jego reakcji, no bo zanim odszedłem z tej szkoły, wiedziałem, że jakby, no powiedziałem, tato, słuchaj, no może być czas, że będziemy mieć trudniejszą sytuację finansową, no bo rodzi się jak gdyby 2 miesiące wcześniej urodziła się moja córeczka, jesteśmy młodym małżeństwem na dorobku, muszę jeszcze zwrócić 60 tysięcy złotych do krajowej szkoły, a nie mam pewności, czy ten biznes, który stworzę, się powiedzie. No i za co jestem mojemu tacie wdzięczny, to tata powiedział, dobrze, jeżeli uważasz, że to jest taka droga, spróbuj, ale pamiętaj, że musisz ponieść konsekwencje tej decyzji. Więc moja rodzina, tak z perspektywy czasu, nie była dla mnie hamulcem. Myślę, że jedyne, co było takim hamulcem mentalnym, to, że jednak jakby większość mojej rodziny, nie miałem takiego przykładu biznesowego. Z mojej rodziny nikt nie założył swojego przedsiębiorstwa, więc tego mindsetu przedsiębiorczego musiałem uczyć się po prostu od początku.
Mm-hmm. Znaczy ogromne ryzyko, które podjąłeś, to raz. 2, nie było tradycji przedsiębiorstwa w rodzinie, to jest 2, czyli miałeś wzór, tak, chciałeś naśladować tatę, ale jednak w tej tradycyjnej ścieżce rozwoju zawodowego, a nie jako przedsiębiorca. I ty nagle łamiesz te łańcuchy, bo widzisz, że ten świat no nie wygląda tak, jak obiecano, tak to trzeba powiedzieć, przez wiele lat trudnej nauki, czyli poświęcenia, czyli sprzedania trochę swojej młodości, tak, zabrania młodości, bo mogłeś się bawić czy podróżować, a wtedy trzeba, tak jak mówisz, przez kilkanaście godzin się uczyć, bo coś ci obiecano, potem się okazuje, że zarabia się 3000 zł i ten świat no nie wygląda tak w tej pracy, jak to miało być. Ale myślę, że jesteś inspiracją dla wielu ludzi i to nie jest za duże słowo, bo wielu ludzi cały czas się boi. Oni nic nie robią i się boją, a ty, jak powiedział przecież Jacek Walkiewicz, ze strachem...
Nie, to jest niesamowite, wiesz, jakby czytasz mi myśli, bo dokładnie o nim chciałem wspomnieć.
No dokładnie, że ty ze strachem podjąłeś decyzję, bo często my czekamy na taką, wiesz, neutralność w głowie, brak strachu, ja się nie będę bał, to wtedy podejmę decyzję. Jak cały strach gdzieś po prostu zakopię, albo przez jakiegoś coacha, psychologa, psychiatrę, jakąś książkę, nagle ten strach mi zniknie, ja wtedy zacznę podejmować trudne decyzje związane właśnie z poprawą zdrowia, relacji, związków, może podejmę decyzję, żeby dziecko mieć wreszcie, albo żeby kupię mieszkanie, albo zacznę inwestować, ale w momencie, jak się nie będę bać, a ty pokazujesz, że... Ja też to wielokrotnie mówię, że ten strach nigdy nie zniknie. Ty będziesz musiał pokonać samego siebie. Prawda. Jeśli pokonasz samego siebie, to nikt na twojej drodze już nie stanie. Jak faktycznie ten strach weźmiesz do plecaka i powiesz, on zawsze ze mną będzie, ja muszę podejmować decyzję po prostu ze strachem. Boję się, ale robię. Idę do nowego. Nie wiem, czy mi się uda, tak jak powiedziałeś tacie. Być może nie wyjdzie. Czy ty będziesz jakimś moim wsparciem? Zakładam, że może finansowym, może mentalnym, bo przecież mówisz dziecko, rodzina na dorobku i swoje oszczędności musisz przelać z powrotem do tego miejsca, które miało ci dać początek kariery. No trudne rzeczy, ja się próbuję w to wczuć i myślę, że nawet tam jestem i sobie te obrazy w głowie rysuję, jakie to było trudne, dla ciebie?
To nie było łatwe. Natomiast wiadomo, to niektórzy, wiele osób, które osiągnęło jakiś tam mniejszy bądź większy sukces, podkreśla, że ważny jest ten też aspekt szczęścia, timingu. Ja sam nie wiem, co w moim przypadku bardziej przeważyło. Natomiast jedno jest pewne, warto próbować. I mówiłeś o Jacku Walkiewiczu też, jakby przekazywane przez niego mądrości też do mnie docierały. I ja też zbudowałem sobie taki życiowy roadmap, taki plan jakby na siebie. I fajnie też opisuje to właśnie Jacek Walkiewicz. I on mówi, że w tym okresie między 20 a 40 rokiem życia to jest okres, kiedy musisz próbować jak najwięcej rzeczy, musisz poznać samego siebie i ustalić, dokąd zmierzasz. Więc ja próbowałem tych rzeczy. Byłem, co prawda, jakby ukierunkowany przez te wykształcenie prawnicze, ale ja co roku jeździłem za granicę w różnych pracach dorywczych. Pracowałem w Wielkiej Brytanii, w Norwegii. Próbowałem tych nowych rzeczy, nawet w dziedzinie tego prawa. Liznąłem chociażby tego prawa podatkowego i prędzej czy później po prostu okazało się, że znalazłem kierunek, do którego chcę zmierzać i myślę, że nie możemy tak o tym przede wszystkim zapomnieć. Musimy próbować i nie zrażać się, bo ja pamiętam, że kiedy już podjąłem tę decyzję, wysłałem ten przelew, to był, jeżeli dobrze pamiętam, kwiecień, maj 2021 roku i w maju 2021 roku przyszedł taki mini krach na krypto, na Bitcoinie. Bitcoin spadł z 60 do 30 tysięcy dolarów, a ja akurat byłem wtedy w Dubaju z taką misją, że już miałem mniej więcej skompletowany zespół, ale no przecież muszę też pozyskać finansowanie. To są najlepsi na świecie deweloperzy, którzy potrzebują finansowania. I kiedy ten Bitcoin spadł z tych 60 na 30 tysięcy, no zacząłem naprawdę mieć spore wątpliwości, czy przypadkiem ta hossa się nie kończy. Czy niestety tak jeszcze się składa, że rynek krypto jest rynkiem takim bardzo mocno spekulacyjnym, sezonowym i co prawda cyklicznym, więc można pewne rzeczy sobie zaplanować i wiedzieć więcej, czego się spodziewać, a czego nie. To jednak no, tych zmiennych jest na tyle dużo, że Czasami możesz mieć bardzo dobry pomysł na biznes, ale nie wyjść w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Ja akurat jakby miałem to szczęście, że ta wizja, którą sobie zaplanowałem, ta analiza też, co by tutaj dużo mówić, bo moja analiza wynikała z tego, że ja widziałem, że ja mówiąc w takim dużym skrócie, zainwestowałem na wczesnym etapie w Terę. I to był moment, kiedy to było warte 45 centów. Potem jakby już w szczycie jeden token Tery był warty ponad 100 dolarów, więc można było zrobić 200-krotny zwrot z tej inwestycji. I ja właśnie na tym wczesnym etapie jakby wyczułem, ale też analizując rynek, zauważyłem, że ten ekosystem dynamicznie się rozwija. Widziałem liczbę pobrań języka Tera JavaScript. Zauważyłem, że ogromna aktywność deweloperów sprawia, że jest tylko kwestią czasu, kiedy pojawią się tam projekty. Projekty, które będą potrzebowały platformy fundraisingowej. I wtedy co zrobiłem, to napisałem do założyciela tego blockchaina, że no ja co prawda jestem tutaj skromnym, i właśnie to jest najśmieszniejsze, że ja naprawdę tak napisałem, że jestem skromnym prawnikiem z Polski i tak dalej, ale mam pomysł na stworzenie platformy fundraisingowej. Co on w ogóle na temat takiego pomysłu myśli? I w ogóle sam fakt, że on odpisał, bo jakby takie osoby zazwyczaj nie mają czasu, żeby odpisywać na takie DM-y, on odpisał, że to jest świetny pomysł, że rób to. No i to był ten, powiedzmy, pierwszy zbieg okoliczności. Drugi był taki, że wtedy napisałem do Kamila Jarząbka, który był wielokrotnie u ciebie gościem na wywiadach, i napisałem: słuchaj, nie znamy się za bardzo, ale musisz mi zaufać, że mam bardzo dobry pomysł na biznes. W dodatku rozmawiałem z założycielem tego blockchaina, on też powiedział, że to jest dobry pomysł, ale no, potrzebuję skompletować zespół. Zespół przynajmniej 15-20 osób, programistów, a co tu dużo mówić, jestem skromnym prawnikiem z Polski, który nie zatrudnił do tej pory programistów. I tutaj wyszła też ta siła społeczności, którą stworzył Kamil, bo Kamil zaprosił mnie na nagranie u ciebie na swoim kursie O krok przed rynkiem. No i można powiedzieć, że w ciągu miesiąca skompletowaliśmy zespół naprawdę jednych z najlepszych programistów na świecie. Wszyscy należeli do jego społeczności, więc czy to była kwestia znalezienia CTO, blockchain developera, frontenda, backenda, marketingowca, wszystkich znaleźliśmy w ciągu miesiąca, gdzie firmy rekrutacyjne pukały się po czole, mówiąc: Wojtek, no nie ma szans, żebyś w tak krótkim czasie skompletował tą załogę. Także
sami Polacy czy nie?
Sami Polacy. 100% Polacy i wszyscy, ale to wszyscy należeli do społeczności Kamila. To też jest niesamowite, że...
Wypowiadał, ale...
Czekaj, bo teraz mówimy na nagraniu, czy...
Ja właśnie mówię, że...
Bo tak zacząłem, bo przełączyłeś się jakby na tryb nagraniowy.
Nie, bo mamy tak, że tak nam szło flow, że stwierdziłem, że lecimy, bo mamy być za 15 minut na jedzeniu, to mówię, jak już tyle mówię, o tyle opowiadam.
Także zaraz ci dam na wizji, bo to będą dla ciebie prezenty.
Fajnie.
Staniesz prezenty. A co?
Mam jakiś gratis.
Mikołaj, warto było przyjechać, nie? Obiad domy zjadłeś jak w Barze Mlecznym.
Cześć tej opaty za czwórkę się jeszcze wróciło.
A już 16 zł kasują chyba, nie? Czy
nie, jeszcze 15.
15, a to kiedy? 1 marca chyba.
Tak, o, dzięki. Widzisz. Powiedziałbym, że kobiece oko.
Nigdy nie wiadomo, mam takie czasy, że... Ale jak poczułem, on tak fajnie mówi,
Ja po twoim głosie, wiesz, poczułem, że nagle jakbyś, wiesz, jak pstryk, jakbyś...
On
wszedł już w tryb podcastowy, nie?
On już leciał, tak. Ale wiesz co, no bo tak było, że zaczynaliśmy, potem... No nie wiem, jak uważasz, mi to jest...
Spoko.
Dany moment, no możemy. A, żeby w odcinku było.
Spoko, od kuchni.
Jak chcesz.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia.